Jak podawały zagraniczne media, dziś w nocy miało dojść do ataku Rosji na Ukrainę. To jednak nie miało miejsca. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzega jednak, że nie ma mowy o deeskalacji konfliktu, bo według danych wywiadowczych kluczowe rosyjskie jednostki przesuwają się w stronę granicy z Ukrainą. To oczywiście główny temat na dziś. Jest środa, 16 lutego. Ryszard Wojtowicz program realizuje. Ja nazywam się Kacper Witt. Na najbliższe pół godziny zabieramy Państwa w kamasze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
O sytuację na Ukrainie zapytałem profesora Romualda Szeremietiewa, niegdyś pełniącego obowiązki ministra obrony narodowej, profesora Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej. Ta rozmowa już za chwilę. W programie także rozmowa z nowym dowódcą drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu, pułkownikiem pilotem Tomaszem Jadczakiem. Na koniec trochę historii. 80 lat temu powstała Armia Krajowa. Jej pierwszym dowódcą był żołnierz mocno związany z Wielkopolską. To wszystko przez najbliższe pół godziny.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek jednak przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Serwis wojskowy i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Serwis zdominowały wydarzenia związane z tym, co dzieje się w tej chwili w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaczynamy. NATO zwiększy swoje siły na flance wschodniej, ustalili ministrowie obrony krajów sojuszu na posiedzeniu w Brukseli. To odpowiedź na agresywne zachowanie Rosji i możliwą agresję na Ukrainę. Szef sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że szczegóły będą znane za kilka tygodni, gdy opracują je wojskowi eksperci. Ministrowie zdecydowali, że stworzymy różne propozycje zwiększenia zdolności, odstraszania i obrony, w tym wysłanie nowych oddziałów wojsk do Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Cieszę się, że w czasie spotkania Francja zaproponowała, że może wysłać żołnierz do Rumunii. Po tym jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą co najmniej 130 tysięcy żołnierzy, Stany Zjednoczone postawiły w stan gotowości 8,5 tysiąca swoich żołnierzy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone przysłały też do Polski niemal 5 tysięcy żołnierzy. Swoje siły do krajów członkowskich wysłali też Niemcy i Wielka Brytania. Szefowie resortów obrony państw NATO jednomyślni w sprawie Ukrainy. Dziś i jutro w Brukseli rozmawiają ministrowie obrony krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po pierwszym dniu konsultacji minister Mariusz Błaszczak powiedział, że głównym przesłaniem po rozmowach z sojusznikami jest silna deklaracja jedności i solidarności z Ukrainą.
Budujemy świadomość. Tu postawa polska jest jednoznaczna. Pokazujemy, że należy wspierać Ukrainę. Oczywiście Ukraina jest poza Sojuszem Północnoatlantyckim, ale należy wspierać Ukrainę. My jesteśmy wierni przesłaniu, które sformułował w Gruzji świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, mówiąc w Tbilisi, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem może Polska. My nie chcemy dopuścić do tego, żeby Polska została zaatakowana.
Minister obrony dodał, że zagrożenie eskalacją konfliktu na Ukrainie doskonale rozumieją Amerykanie. Dlatego też wysłali więcej żołnierzy do Polski, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Dlatego też, jak dodał Mariusz Błaszczak, także polskie wojsko przy modernizacji i rozwijaniu własnego potencjału obronnego bierze pod uwagę interoperacyjność z armią Stanów Zjednoczonych.
Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli nawet Władimir Putin nie zaatakuje dziś czy jutro, no to nie zrezygnuje ze swojej agresywnej polityki, a więc musimy budować zdolności związane właśnie z odstraszaniem. I to jest cały proces. My jesteśmy skoncentrowani na budowaniu interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi.
W najbliższy piątek o sprawach dotyczących bezpieczeństwa w regionie i o wyzwaniach, jakie stoją przed jednostkami ulokowanymi we wschodniej flance NATO, minister Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Teraz o cyberbezpieczeństwie. W Belwederze obradowała prezydencka rada do spraw bezpieczeństwa i obronności. Politycy, wojskowi i eksperci rozmawiali o cyberatakach w kontekście sytuacji wokół Ukrainy. Dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał Karol Molenda, mówił, że nie czekamy na ataki, tylko im aktywnie przeciwdziałamy.
Jeden z najistotniejszych filarów, czyli podniesienie poziomu bezpieczeństwa resortowych i wojskowych sieci teleinformatycznych, czyli utwardzenie ich. Wychodzimy z założenia, że na adwersarza sieci powinno się polować w sposób aktywny, powinno się zakładać, że sieć może być przejęta, może być pod ciągłym atakiem i tak naprawdę poszukiwać obecności adwersarza, ale też go rozpoznawać jego taktyki, techniki, procedury, którymi operuje i jego infrastrukturę, tak by można w pewien sposób wyprzedzać jego ruchy.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że współcześni agresorzy są wyspecjalizowani w atakach cybernetycznych. Podkreślił, że wojny nie będą wyglądały tak, jak wyglądały w historii. W głównej mierze jednak nadal będą dotyczyć cyberprzestępstw.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Do zapowiadanego przez zagraniczne media na noc z 15 na 16 lutego ataku Rosji na Ukrainę nie doszło. Nie oznacza to jednak, że coś się zmieniło. Stwierdzić, że sytuacja na linii Moskwa-Kijów jest napięta, to jak nic nie powiedzieć. Jak ta sytuacja może się rozwinąć? O to zapytałem profesora Romualda Szeremietiewa, niegdyś pełniącego obowiązki ministra obrony narodowej, profesora Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej.
Magazyn Wojskowy.
Media, zwłaszcza te amerykańskie, podawały, że to dziś w nocy miał nastąpić ten atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca.
No to jest element takiej kampanii ze strony Rosji, która ma irytować, denerwować, powodować stany napięcia po naszej stronie. To było obliczalne, że to o to chodzi.
Czyli generalnie powinniśmy się raczej cieszyć. Generalnie jeżeli coś ma nastąpić, to jest tylko odwleczenie tego w czasie, tak?
Tak to wygląda.
No właśnie, mówiło się o tym, że część tych rosyjskich wojsk wycofała się z granicy. No dzisiaj Amerykanie znowu informują, tutaj Antony Blinken, czyli sekretarz stanu, zaalarmował, że służby zaobserwowały przesuwanie się kluczowych jednostek rosyjskich w stronę granicy. Jak długo Putin ma zamiar w ten sposób straszyć według pana?
Pewnie ma wytknięte jakiś cel, który chce osiągnąć w relacjach z Zachodem. No i różnymi sposobami, różnymi drogami próbuje ten cel osiągnąć. No jego, jak wiadomo, tym zasadniczym zamiarem to jest odbudowa Rosji jako supermocarstwa, a elementem w tej układance jest oczywiście podporządkowanie Ukrainy, między innymi Ukrainy, bo apetyty prezydent Rosji ma znacznie szersze.
No właśnie, szersze to znaczy według pana, czy one zahaczają też chociażby tutaj jeszcze bardziej na zachód?
Ależ oczywiście. Od dawna przecież wiadomo, że powiedziałbym, jak przyszłość Europy, a raczej Eurazji widzą ośrodki decyzyjne w Rosji. Mianowicie one chciałyby zbudować taką wspólnotę, jak mówią, od Władywostoku do Lizbony, w którym no, Rosja byłaby takim dominującym organizatorem tego wszystkiego, a pomocnikiem w tym zakresie mają być Niemcy. Natomiast przeszkadza w tym po pierwsze no, polityka, jaką uprawia Polska chociażby. No i celem, żeby to osiągnąć, jest też wycofanie Stanów Zjednoczonych z Europy. Więc generalnie wokół tego wszystkiego toczy się cała ta awantura.
Generał Waldemar Skrzypczak powiedział, że Putin nie chce wojny z NATO, bo na pewno by ją przegrał. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem?
To znaczy tak, jeżeli weźmiemy od strony, analizując potencjały, którymi dysponuje Rosja i jej przeciwnicy, to niewątpliwie Rosja nie ma szans, żeby wygrać tego typu konflikt. Dlatego to, co robi Kreml od dłuższego czasu przecież, to jest właśnie takie wyszarpywanie po kawałku, tak żeby nie było stanowczej reakcji ze strony Zachodu, jeżeli idzie o poczynania Rosji. A więc trzeba jakby tak wyrwać tyle, żeby to nie spowodowało uderzenia ze strony Zachodu, odpowiedzi, która by Rosję zmasakrowała. Więc No, tak to wygląda.
Według pana do tego otwartego konfliktu tam właśnie prędzej czy później tak czy siak dojdzie?
Nie jestem prorokiem. Jeżeli nie zmieni się linia polityki Federacji Rosyjskiej, to oczywiście w końcu do tego dojdzie.
Myśli pan, że Ukraina jest gotowa na to starcie z Rosją, czy to będzie bardzo nierówna walka?
Będzie równa walka, dlatego że Ukraina sporo zrobiła, jeżeli idzie o swoje siły zbrojne. No i pojawiło się to, co zawsze jest podstawą skutecznej polityki obronnej, mianowicie świadomość Ukraińców, że mają swoje państwo, że to państwo jest niepodległe i że oni nie chcą być podporządkowani Rosji. No, dzisiejsze święto jedności ukraińskiej, które obchodziliśmy wszyscy, bo w Polsce pewnie też jakoś z tym sympatyzujemy, wskazuje, że rzeczywiście istnieją pokłady, powiedziałbym tak, patriotyzmu, które sprawiają, że z punktu widzenia tego, co chciałaby osiągnąć Rosja, Ukraina staje się bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Pułkownik pilot Tomasz Jadczak, nowym dowódcą drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Skrzydło jest odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie i szkolenia pilotów F-16 w dwóch bazach, w Krzesinach i Łasku. Przed lotnikami w najbliższym czasie wiele wyzwań związanych m.in. z wprowadzeniem nowoczesnych samolotów F-35 do służby w Wojsku Polskim i m.in. o tym z nowym dowódcą skrzydła rozmawiał Krzysztof Polasik.
Ze mną jest pułkownik pilot Tomasz Jadczak, nowy dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na początku oczywiście gratuluję awansu. Jest pan dość krótko na tym stanowisku, ale zna pan przecież skrzydło bardzo dobrze. O tym za chwilę. Najpierw chciałbym zapytać, czy pamięta pan, dlaczego w ogóle został pan pilotem?
O, to jest też się trudne i łatwe pytanie. Dlaczego? To jest jakaś pasja, która rozwijała się gdzieś we mnie od dziecka. Od zawsze interesowałem się samolotami, od zawsze patrzyłem gdzieś w górę. Gdzieś to się później przekształciło w taką pasję, która pozwoliła mi pokonać te wszystkie przeszkody na drodze do osiągnięcia tego statusu pilota zawodowego, wojskowego. Zainteresowania, gdzieś jakieś książki, te wszystkie rzeczy, które jako dziecko gdzieś tam czytałem. No i to przerodziło się w pasję do tego zawodu i udało mi się zostać pilotem wojskowym.
Chciałbym, żeby słuchacze mieli okazję trochę poznać pana też z drugiej strony. Czy jakieś hobby poza lotnictwem ma pan? Czy jednak jest to coś, co pochłania w zupełności pańskie myśli?
Hobby to sport, bieganie, ale jeśli chodzi o takie pozasportowe zainteresowania, to historia II wojny światowej, historia wojskowości, gdzieś jakieś relacje międzynarodowe.
Pewnie zna pan też dobrze tę historię wojenną Poznania, bo tutaj jeśli chodzi o lotnictwo, to dużo się działo, prawda?
Dużo się działo, rzeczywiście bogata historia, początki lotnictwa polskiego, tutaj gdzieś te wszystkie rzeczy się działy. Warte to jest Poznania i szczególnie jeśli ktoś tutaj w tym mieście służy czy będzie służył.
Pytam dlatego, że z Poznania pan nie jest w zasadzie i pewnie trochę bliżej panu niż do Krzesin jest do bazy w Łasku. Teraz oczywiście ma pan pod sobą obie bazy, ale to też nie jest coś zupełnie nowego, bo przecież był pan zastępcą dowódcy skrzydła taktycznego w Poznaniu, więc zna pan obie bazy dość dobrze.
Znam obie bazy i znam przede wszystkim 32, bo tam służyłem przez 3 lata, zanim zostałem zastępcą dowódcy skrzydła, także jak najbardziej te wszystkie problemy, które mamy do rozwiązywania, znam z własnego podwórka, można tak powiedzieć. Przede wszystkim zajmujemy się szkoleniem lotniczym. To jest planowe szkolenie lotnicze, które odbywa się codziennie i to jest nasze główne zadanie jako skrzydła, jeśli mówimy tutaj o bazach lotniczych. Mamy też jeszcze w strukturach 16 Batalion Remontu Lotnisk, który zajmuje się też na co dzień szkoleniem w swoim zakresie odpowiedzialności. Także głównym zadaniem skrzydła jest przygotowanie sił i środków i organizacja szkolenia lotniczego. Jestem zobligowany do wykonania określonej ilości godzin w powietrzu co roku. Nie latam tyle, co młodsi moi koledzy, co żałuję, bo więcej czasu muszę spędzać zajmując się sprawami dowodzenia, ale jak najbardziej wykorzystuję też czas na to, żeby wykonywać loty tutaj w składzie załóg powietrznych na lotnisku Krzesiny czy Łaski. Muszę przyznać, że wykonuję to z przyjemnością, bo też to jest jeden z moich obowiązków, jest wykonywanie lotów na samolocie F-16. Na dzień dzisiejszy około 1500 godzin latałem na tym samolocie. Ja wstąpiłem do tego programu w 2010 tamtym roku byłem w grupie takiej eksperymentalnej przeszkającej się z samolotu MiG-29, gdzie miałem przyjemność być instruktorem i zostałem bezpośrednio przeszkolony już z samolotu MiG-29 na samolot F-16 w 2010 roku.
To był początek. Dzisiaj polskie F-16 bronią tak naprawdę granic przestrzeni powietrznej państw nadbałtyckich w ramach chociażby misji Baltic Air Policing. Czy jest pan w kontakcie z dowódcą PKW Orlik z misją na Litwie?
Oczywiście, to są moi żołnierze, to są żołnierze przede wszystkim z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego i to też, tak jak pan tu wspomniał, jest szalenie ważne zadanie, bo oni pełnią dyżur w systemie obrony powietrznej NATO i niejako strzegą granic powietrznych państw bałtyckich. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, aczkolwiek oni operacyjnie podlegają teraz pod inny związek.
Przejdźmy też do tych spraw ważnych przyszłości. Samolot F-35. Co może pan mi o nim powiedzieć?
No wiadomo, to już jest samolot piątej generacji, znacznie nowocześniejszy niż nasz F-16, bo to już jest inna koncepcja użycia lotnictwa taktycznego. Ogromny potencjał, jeśli chodzi o zdolności bojowe i tutaj w skrzydle my przygotowujemy się do przejścia na ten samolot. Oczywiście to jeszcze troszkę czasu zostało. Jest odpowiednia grupa w Inspektoracie Sił Powietrznych, która koordynuje to przeszkolenie się na ten samolot w każdym aspekcie tego działalności, nie tylko w aspekcie przeszkolenia pilotów, ale infrastruktury, personelu technicznego. Te wszystkie tam zadania są koordynowane w Inspektoracie Sił Powietrznych, a my tutaj myślimy już powoli o tym, kogo będziemy typować na pierwszych pilotów F-35 i pierwszych techników F-35. Także już o tym myślimy, abyśmy ten proces przeszli płynnie i efektywnie.
Część pilotów już ćwiczyła na symulatorach, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Czy pan też był w tej grupie?
Jeszcze nie. Wybieram się w najbliższym czasie też, żeby zapoznać się z samolotem F-35 pośrednio samolotem F-35. Na pewno ilość sensorów, ilość informacji, które ten samolot może zbierać i przetwarzać, to rzeczywiście zmienia już niejako działanie w domenie powietrznej lotnictwa taktycznego. Na pewno będą zmiany w pewnych obszarach, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o wykorzystanie tego samolotu. To jest ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o technikę lotniczą, jeśli chodzi o możliwości, jeśli chodzi o potencjał. Wspaniały samolot o ogromnych możliwościach i będzie to wyzwaniem i na pewno będzie wielu chętnych, żeby się na ten samolot przeszkolić i w powietrzu i na ziemi.
Państwo musicie przygotować na pewno też bazę w odpowiedni sposób. Mówimy o bazie 32 w Łasku. Czy już podjęto w tym kierunku jakieś działania? Jak one wyglądają?
Proces przygotowania infrastruktury w Łasku już się zaczął i trwa i jest wykonywany zgodnie z planem. Będzie tam przygotowana infrastruktura specjalnie pod samolot F-35, składająca się m.in. z budynku operacyjnego, budynku symulatora, strefy rozśrodkowania samolotów, nowych drukowania. I ten proces jest tak zaplanowany, aby być gotowy na przyjęcie samolotów F-35 w Łasku w roku 2026.
Panie pułkowniku, czy też właściwie panie dowódca, czego życzyłby pan sobie na najbliższe lata?
Można powiedzieć, jak to lotnicy mówią, lotniczego szczęścia, tak? Tyle samolądowań, co i startów. Resztę już mam świetny personel zaangażowanych, zmotywowanych żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, chętnych do pracy, znających swoje zadania. Także myślę, że mogę powiedzieć lotniczego szczęścia.
W takim razie życzę, zgodnie z prośbą, lotniczego szczęścia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
W tym tygodniu obchodziliśmy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. 14 lutego 1942 roku z rozkazu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na AK. Pierwszym komendantem głównym Armii Krajowej został generał Stefan Rowecki-Grot. W latach 30. przez 5 lat był dowódcą stacjonującego w Lesznie 55. Poznańskiego Pułku Piechoty. Stefan Rowecki swoją żołnierską karierę zaczynał od teorii wojskowości, przypomina leszczyński historyk, autor książki o generale, major rezerwy Krzysztof Handke.
On bardzo długo uczył w szkole, wydawał podręczniki, instrukcje pisał. Potem był w inspektoracie armii, ale nie był, jak to się mówi, w wojsku w linii.
Leszno dla wtedy jeszcze pułkownika Roweckiego, stało się takim poligonem doświadczalnym, uczenia się dowodzenia, zdobywania tych umiejętności.
Tak, przybywa do Leszna jako podpułkownik dyplomowany. Jest to jego pierwsze stanowisko liniowe.
Mówimy o dowodzeniu 55. Poznańskim Pułku Piechoty.
Tak, mówimy o tym właśnie 55. Poznańskim Pułku Piechoty. To był pierwszy oddział stworzony w czasie Powstania Wielkopolskiego. Miał on bardzo wysokie notowania w skali całego Wojska Polskiego i Rowecki się bał pewnych rzeczy. Po pierwsze, jak on zostanie przyjęty, nie Wielkopolanie, tutaj w gospodarnej ziemi wielkopolskiej, którą już znał, bo z Inspektoratu Armii bywał tutaj na inspekcji, on wreszcie bywał też. Druga sprawa, jak zostanie on przyjęty przez praktyków, czyli przez dowódców batalionu, dowódców kompanii, którzy siedzą w linii, a on, który nigdy nie był nawet zastępcą dowódcy pułku, ani dowódcą batalionu. Jak on zostanie przyjęty? I on w swoich notatkach, które zachowały się, napisał, że miał bardzo wiele obaw, ale już pierwsze manewry i kolejne manewry okazały się, że jego obawy były płonne. Umiał się dogadać, umieli razem ćwiczyć, co prawda niektórzy mówili różnie. Na przykład słynny jego podwładny Sławomir Lindner mówił, że za Roweckiego się w pułku biegało. Może on miał zasadę taką dowodzenia. Lindner powiedział, że jak jego następca, pułkownik Wieczerzyńskim, zwolnił trochę tempa. Każdy, powiedzmy, działa, szkoli po swojemu i ten miał efekty bardzo dobre i tamten miał bardzo dobre efekty.
Czy te doświadczenia leszczyńskie potem przydały się Roweckiemu już w Warszawie w czasie działań konspiracyjnych?
Oczywiście, to nie ma siły, żeby być dobrym dowódcą i coraz wyższego szczebla. On sięgnął potem w okupowanej Polsce do najwyższych stanowisk wojskowych. Potrzebna jest praktyka od najniższych szczebli, a ten szczebel dowodzenia dowódcy pułku to była naprawdę wielka praktyka. Mówiło się, że szczebel dowódcy pułku jest to jakby kozioł ofiarny. Albo się sprawdzi, pójdzie dalej. On się sprawdził, poszedł dalej, bo był w KOP-ie, był dowódcą brygady, potem jest zastępcą dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów, potem tworzy brygadę pancerno-motorową. Sprawdził się i te wszystkie doświadczenia nabrane już od Leszna później owocują w organizacji największej armii podziemnej w okupowanej Europie.
Warto zaznaczyć, że generał Rowecki Grot był ostatnim komendantem Związku Walki Zbrojnej i pierwszym komendantem Armii Krajowej.
Pierwszym komendantem, później przemianowany na pierwszego dowódcy. Gdyby nie tragiczny los i aresztowanie go 30 czerwca 1933 roku, prawdopodobnie to wszystko by inaczej i biegło. Kierunek został zachowany, ale styl dowodzenia, podporządkowanie się jego wielu podwładnych, którzy go już znali w tym czasie, może by to było inaczej, ale nie chciałbym się bawić w gdybologię.
Jakim był dowódcą, komendantem Armii Krajowej?
Sądzę, że był, tak przynajmniej jego córka mówiła, jak historycy wspominają, był po pierwsze pragmatykiem, był ścisłowcem. To, co kazał, było wykonywane. Dawał od siebie wszystko. To samo zresztą w Lesznie, to jego podwładni podkreślali. Dawał od siebie wszystko i wymagał tego od podwładnych. Z drugiej strony, w cudzysłowie, pewne rzeczy lekceważył. Co lekceważył? Między innymi to, że chodził bez obstawy. On powiedział, że jakieś takie ładne słowa, ona powiedziała jakby prorocze, nieważne czy jest generałem, czy szeregowcem, gdy przychodzi czas, trzeba odejść. On nie chciał, żeby za niego się narażali inni, ale tego wymagała może by konspiracja zbrojna. On nie chciał tego. Może szkoda, bo byłby na pewno dłużej.
Był uznawany za wroga numer jeden III Rzeszy.
Tak, on był już wcześniej troszeczkę rozpracowany. Przyczynili się również do tego niestety nasi rodacy, którzy go znali, trzy osoby, Kalsztajn, Kaczorowska i Świerczewski, nie mylić z generałem Świerczewskim. Ta trójeczka się również przyczyniła do tego, że został namierzony i tego właśnie na spiski 14 czerwca 1943 roku został aresztowany. I tam też również obawiając się, że jeżeli się nie przyzna, kim jest, a jego na podwórku, bo wyciągnęli wtedy z trzech kamienic wszystkich mężczyzn, zapytali się, kto jest Grotem. Jego postawa, i to jest na to są dokumenty, dowody, on się przyznał, gdy się bał zbiorowej odpowiedzialności, że mogą rozstrzelać innych niewinnych Polaków. Sam się przyznał do tego.
Zginął w obozie w Sachsenhausen.
Tak, zginął w obozie w Sachsenhausen w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Do dziś historycy nie są w stanie powiedzieć dokładnie kiedy i jak zginął i gdzie został w cudzysłowie pochowany. Ironia losu, przebywał tam w obozie koncentracyjnym w bloku dla specjalnych gości, w cudzysłowie mówię to ironicznie, w budynku zwanym Zellenbau. Prawdopodobnie w tym samym czasie przebywał tam jego podwładny tutaj z Leszna Józef Spychalski, brat Mariana, który był komendantem obszaru Kraków Armii Krajowej. Oni tutaj razem w jednym pułku służyli.
Był wybitną postacią?
Tak, i taką został w pamięci, mimo że przez długie lata starano się wymazać jego z pamięci, ale to między innymi dzięki jego córce, pani Irenie, którą poznałem osobiście, miałem przyjemność kilkakrotnie rozmawiać. Ona odnalazła po swoim ojcu bardzo wiele dokumentów, pamiątek z okresu międzywojennego, z okresu okupacji, przechowała to i do dzisiaj to jest pokazywane kolejnym pokoleniom.
Imię generała Stefana Roweckiego Grota nosi 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku, którego elementem są dywizjony zrozformowanego ponad 20 lat temu 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. Patronem jednostki z Leszna był również pierwszy komendant główny AK. W Lesznie działa też Instytut imienia generała Stefana Grota Roweckiego, którego członkiem zarządu jest właśnie Krzysztof Handke, a z leszczyńskim historykiem rozmawiał Jacek Marciniak.
Magazyn wojskowy.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zostaje z Państwem realizujący program Ryszard Wojtowicz. Za chwilę magazyn zachodni Radia Poznań. Bartosz Garczyński już na Państwa czeka. Ja kłaniam się nisko. Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy.